Dzień dobry Państwu. No niestety mamy znowu konferencję dużą i mam akurat w kwietniu dużo takich zobowiązań, więc postanowiłem po prostu to nagrać, bo inaczej bym nie był w stanie posłuchać bardzo ciekawego wykładu, który zaczyna się niestety dopiero za 15 druga dzisiaj. Więc mamy wykład, który na liście, jeśli zajrzycie na listę naszego wykładu, ma numer AI06 i dotyczy reprezentacji wiedzy, czyli sieci semantycznych. Ostatnio mówiliśmy o różnych zagadnieniach związanych z logiką klasyczną, rozmytą, a wcześniej mówiliśmy o trochę właśnie procesach heurystycznych szukania. Także teraz przejdziemy do sieci semantycznych i informacji w mózgach, które są związane z sieciami semantycznymi, i później jeszcze będziemy mieli tylko ramy, skrypty i przejdziemy do agentów. Ale dzisiaj dość krótki wykład i dodałem komentarz, który jest właśnie w osobnym pliku dźwiękowym, więc po prostu można przeglądać te slajdy, żeby zobaczyć, co będzie. Ogólnie rzecz biorąc, reprezentacja wiedzy, jak widać, jest rozbudowaną dziedziną. Oprócz logicznej mamy tu sieci semantyczne, reguły produkcyjne i ramy, do których szybko przejdziemy następnym razem, który pewnie też będzie zdalnie, bo znowu mam z kolei otwarcie dużego projektu polskiej wersji modelu językowego LAMA na Politechnice w Gdańsku. Ale zanim do tego przejdziemy, popatrzmy na slajd numer 4, na którym dawałem kilka uwag na temat tych procesów szukania, które wcześniej żeśmy omawiali. Mianowicie pamiętacie, że Newell i Simon, badając sposób, w jaki ludzie grają w szachy, doszli do wniosku, że nasza intuicja jest związana z tym, że nasze mózgi uczą się rozpoznawania bardzo wielu wzorców i podobieństwo do takich wzorców mówi nam, jaka jest wartość danego wzorca, danej sytuacji, prawda? Lekarz nabiera intuicji właśnie w ten sposób, że widział bardzo wielu pacjentów. Młody lekarz ma kiepską intuicję i często się może mylić, prawda? Podobieństwo w każdym razie ocenia ich wartość heurystyczną i no, pytanie, czy można to wykorzystać jakoś. Okazuje się, że tak, ale dopiero parę dni temu, właściwie czy tydzień temu, pojawiła się publikacja pokazująca, jak wykorzystać tego typu wzorce do tego, żeby stworzyć intuicję w dużej sieci neuronowej, która się będzie uczyć tego, jaka jest wartość heurystyczna każdej pozycji. I zrobiono to w ten sposób, że najpierw silny program szachowy rozgrywał partie różnego rodzaju, więc było 10 milionów partii tych szachów. No i za każdym razem oczywiście program wybierał jakąś ścieżkę na podstawie analizy wielu ruchów, czyli takiego głębokiego szukania. Ale wystarczyło później się cofnąć i powiedzieć, no tak, no to następny ruch w tą stronę jest bardziej wartościowy, czyli nasza funkcja heurystyczna tego wzorca, który możemy wygenerować z danej pozycji, w której jesteśmy, jest lepsza niż gdybyśmy to robili z innych pozycji. W ten sposób oceniamy niejako wartości pozycji. No i oczywiście nie możemy wszystkich możliwych wartości pozycji w szachach ocenić, ale wystarczy pewne podobieństwo pomiędzy tymi, które były zapamiętane i tymi, które się pojawią nam w rzeczywistej grze. No i oczywiście potrzebujemy dość dużo parametrów, żeby to wszystko niejako zapamiętać. Tutaj była sieć, która miała 270 milionów parametrów. W stosunku do tych dużych sieci językowych, które mają kilkaset miliardów parametrów, to jest naprawdę niewielka stosunkowo sieć, to możemy zrobić na komputerze osobistym. No i mając teraz takie oceny, system może sprawdzać, co by było, gdybym zrobił ruch jeden w przód. Czyli bez żadnego szukania po prostu patrzymy, jak będzie wyglądać wartość planszy heurystyczna, którą wygenerujemy, robiąc jeden ruch, prawda? Więc właściwie można powiedzieć, że czysto intuicyjnie patrzymy i mówimy, no tak, jak się tu ruszę, czy warto w tym kierunku, bez żadnego głębokiego szukania. No i okazało się, że program osiągnął poziom arcymistrza, grając z ludźmi, no i też jest w stanie rozwiązać różne problemy szachowe. Także praca jest moim zdaniem zdumiewająca, ale otwiera możliwość do tworzenia systemów takich sztucznej inteligencji, które będą czysto intuicyjne. No dobra, no to przejdźmy teraz do sieci semantycznych. Czyli slajdu numer 5. Główne idee oczywiście to jest takie, że uważano, że sens symbolu będzie wskazywać na to, jakie są relacje danego symbolu czy danego pojęcia, które ten symbol reprezentuje z innymi różnymi symbolami czy pojęciami. No i to, że ludzka pamięć jest siecią skojarzeń, to już Arystoteles tak sądził. Informacja zawarta jest w węzłach sieci, w łukach, które łączą te węzły, które mówią, które z nich się łączą. No i to jest to, co mamy w tych dużych sieciach w tej chwili, oczywiście, ale początkowo próbowano zrobić to w sposób taki jawny, czyli zamiast mieć rozproszonych wektorowych reprezentacji pojęć, to po prostu bierzemy sobie węzeł, w tym węźle umieszczamy jakieś pojęcie i mówimy, jak one się ze sobą łączą, prawda? Charles Peirce, taki znany logik, w 1909 roku też zaczął takie wyrysowywać różne grafy, które nazwał existential graphs, takie grafy tego, co istnieje, można by powiedzieć, ale dopiero w 1966 roku taki australijski informatyk Quillian użył tego do reprezentacji wiedzy i do analizy sensu zdań. Więc logiczna reprezentacja wiedzy może wyglądać tak, że mamy predykat is, have, rubel to ptak, prawda? I w związku z tym wyciągamy informację z tego, że tak, jest ćwirk wróblem, a wróbel posiada gniazdo, w związku z tym wnioskujemy, że ćwirk, który jest wróblem, posiada gniazdo. No ale jeśli wyrysujemy to w postaci sieci, co widać na kolejnym slajdzie, no to można to narysować w taki sposób, że mamy węzeł, w którym jest pojęcie wróbel, prawda? Który jest przykładem, instancją, jak to się czasami ładnie nazywa, pojęcia ptak. Ptak to jest z kolei pojęcie związane ogólnie ze zwierzęciem, czymś żywym i tak dalej. Ptak ma różne własności, takie jak na przykład dziób, skrzydła, nogi czy coś tam. No i w związku z tym, że ćwirk jest wróblem, to podłączamy go do fragmentu sieci, w których te informacje są. I jedyna rzecz, którą potrzebujemy, to jest rozchodzenie się aktywacji w takich sieciach, gdzie są łuki, które mogą być różnych typów. Tutaj jest albo coś jest czymś, na przykład ćwirk jest wróblem, albo coś ma coś, na przykład ptak ma dziób, czy ma skrzydła, czy ma gniazdo, prawda? No i ćwirk ma tutaj też gniazdo, które jest jego własnością, i to gniazdo jest też typem obiektu, które mają ptaki, na przykład nie wszystkie, ale mają. No i w związku z tym możemy sobie w ten sposób stworzyć pewien model takiej pamięci epizodycznej. I tak naprawdę to, co się dzieje teraz w tych dużych modelach językowych, to realizuje w taki sposób dość ukryty takie modele pamięci epizodycznej, ale ponieważ my nie chcemy trzymać tam mnóstwa nieistotnych informacji, to filtrujemy to, dokonujemy pewnej kompresji, zostawiamy najważniejsze pojęcia, które się ze sobą łączą, i to jest wtedy model pamięci, którą nazywamy pamięcią semantyczną, prawda? Taką strukturalną. No to na kolejnej slajdzie mamy taką sieć semantyczną dla 8 pojęć, które bierzemy z takiego systemu WordNet, który opisuje te pojęcia, tam są krótkie opisy, takie relacje pomiędzy pojęciami. System WordNet był rozwijany przez kilkadziesiąt lat, polski WordNet w szczególności, czyli słowo sieć, jest jednym z największych WordNetów, jakie w tej chwili mamy. No i widać, że wokół pojęć takich jak tutaj jest praca, przywództwo, wykonywanie czegoś i tak dalej, takie różne związane z nimi pojęcia się pojawiają, i w związku z tym zdanie może być taką ścieżką w takiej wielkiej sieci pojęciowej. I jeśli zaczynamy od zdania, to możemy następnie zobaczyć, co jeszcze się łączy z pojęciami, które są w tym zdaniu, i wyciągać z tego różne wnioski. No i tak rzeczywiście wiele systemów analizy działało. Tak do pewnego stopnia działają w tej chwili też te wielkie systemy, tylko że to jest dość ukryte, prawda? Że tutaj mamy w jawny sposób wypisane te węzły i symbole, które są w tych węzłach, pojęcia, które są w węzłach. Natomiast w tych dużych sieciach ta informacja jest rozproszona, ale w zasadzie działa to bardzo podobnie. No to na slajdzie 7 mamy informację o tym, jak wyglądają sieci i rozumowanie w sieciach tego typu. Mamy węzły, które reprezentują obiekty, typy, klasy, zdarzenia, działania, epizody, miejsca i czasy, a łuki reprezentują różne przykłady, które można tam podać pod klasy, relacje, coś jest czymś, coś jest częścią czegoś, Możemy stosować tutaj również logiczne spójniki, jak i różne działania, które w zależności od typu sieci możemy sobie tutaj wymyślać. No i ta reprezentacja sieciowa wspomaga nam rozumowanie, bo umożliwia łatwe dziedziczenie atrybutów pojęć. Pobudzenie pojęcia powoduje, że ten węzeł, który jest pobudzony, rozszerza swoją aktywność na inne z nim połączone. No, aż właśnie dojdziemy do połączenia się, powiedzmy, naszego opisu i jakiegoś pytania i pojęć, które są w tym pytaniu, i wtedy możemy, patrząc na te różne ścieżki, wyciągnąć wnioski, jakie jeszcze pojęcia się tam powinny pojawić i odpowiadać na różne pytania. To jest dość podobne do tego, co się w naszych mózgach dzieje w czasie tworzenia skojarzeń i rozumowania. Podobny model jest używany w psychologii też, a w szczególności właśnie, kiedy się bada szybkość reakcji różne czasy odpowiedzi, dlatego że ta szybkość reakcji jest związana z tym, co jest najbardziej typowe, co najczęściej przychodzi do głowy. Są takie turnieje, jak pamiętamy, prawda, gdzie ludzie się pytają o to, co się nam z czym kojarzy, i właśnie na tej podstawie są jakieś punkty. Czyli jak to było używane do analizy sensu zdania różnego rodzaju? W tych książkach klasycznych, takich jak Russell i Norwid, mamy tam analizę różnych takich prostych zdań, prawda? Ze starych czasów, jak widać, ta książka była pisana bardzo długo, teraz jest już wersja czwarta, ale początkowo to były jeszcze czasy, kiedy istniał taki kraj, który się nazywał ZSRR i przywódcą jego był Leonid Breżniew, który otrzymał od Nixona pięknego Cadillaca. Mamy tutaj fragmenty sieci. Widać, że nie zawsze musi być to od razu cała wielka sieć, ale możemy złożyć sobie pewne informacje z takich fragmentów, prawda, gdzie jest jakiś obiekt, są relacje do tego obiektu i składamy sobie kilka takich małych podsieci w coś, co jest większą podsiecią, co pozwala na analizę sensu danej wypowiedzi, prawda? A duża sieć neuronowa nam po prostu to wypisze. Natomiast w tych podejściach takich opartych na sieciach semantycznych, to jednakże mogliśmy zobaczyć, dlaczego tego typu relacje zostały użyte, bo właśnie mamy całą sieć i w związku z tym jest to wyjaśnialne w odróżnieniu od tego, co się dzieje w tych wielkich sieciach, które są w stanie konfabulować, nad czym mamy trochę kontroli, bo trzeba je w koło uczyć tak, żeby tego unikać, ale nie jest to takie proste. No, czyli na kolejnym slajdzie mamy tutaj zdanie i jego kontekst. I tutaj rzeczywiście można zobaczyć, że fragmenty tych zdań takich, na przykład doktor nienawidził prawnika, dlaczego, prawda? Bo można to zagnieździć w całej historii, która też jest taką złożoną siecią semantyczną, w której jest reprezentacja zdania pewnego okropnego poranka. Lekarz został oskarżony przez prawnika o branie łapówek. No i tutaj trzeba uwzględnić różny kontekst i wiedzę ogólną, którą mamy, którą też w takiej sieci można umieścić. No dobrze, no pytanie właśnie, jakiego rodzaju wnioski możemy wyciągnąć, mając takie sieci? No brak jest jakiejś formalnej semantyki dla sieci. O ile możemy to zrobić z logiką różnego rodzaju, to tutaj nie mamy jednoznacznej interpretacji tego, co znaczą te pojęcia. Na przykład, jeśli jest łuk, że X jest Y, to może to być podzbiór Y, to może być część Y, to może być rodzaj Y, prawda? Mamy ograniczone możliwości ekspresji, no ale przede wszystkim brak jest nam kwantyfikatorów, więc w związku z tym określenie, że coś jest zawsze albo coś może istnieć i tak dalej, niestety nie da się w takich sieciach łatwo umieścić. Dalej, możemy różne sieci tworzyć dla, powiedzmy, różnych osób, które mają różne przekonania, prawda? Żeby mieć pewną interpretację wierzeń, ale to nie jest proste, prawda? Jeśli mamy takie zdanie, Jasiu wierzy, że święty Mikołaj mieszka na biegunie, to trudno je będzie w takiej sieci semantycznej opisać, prawda? To, co ludzie próbowali z tym zrobić, nie będziemy w to wnikać głęboko, to jest jednakże pomysł taki, że możemy do każdego węzła taką podprzestrzeń czy podsieci dopisać i wtedy możemy tak rekursywnie odwoływać się do tego, że ta sieć ma jakieś bardziej złożone, czy ten węzeł ma jakieś bardziej złożone wartości. To się nazywa rekursywnymi sieciami przejść, w których można właśnie zagnieździć nieco więcej informacji. No ale tego typu metody opisano teoretycznie, one jakoś za daleko nie zaszły, jeśli chodzi o dobre zastosowania praktyczne. No i można powiedzieć, że sieci semantyczne to taka obrazkowa notacja logiczna, ale bardzo ograniczona przez to, że właśnie pewnych własności tam brakuje. Takie sieci próbowano zastosować w wielu różnych projektach, w szczególności Microsoft robił to od bardzo dawna i próbował opisać właśnie jakąś ogólną wiedzę w postaci sieci semantycznej, ale w końcu no, nie udało się nam takiego ogólnego opisu dobrze stworzyć, który byłby użyteczny. Od już lat 90. Microsoft pracował nad taką analizą języka naturalnego dla systemu Windows. No i jak wiemy, to kiepsko bardzo działa i nawet wyszukiwarka błędów czy tam help w Windows działa bardzo paskudnie, przynajmniej w języku polskim. Także projekt powstawał z myślą o wspomaganiu tłumaczenia maszynowego i takie różne rysunki, które można znaleźć na stronie Microsoft Concept Graph, pokazywały, co oni próbowali zrobić. I to naprawdę była dość duża sieć. W ostatniej wersji to było ponad 5 milionów różnych pojęć, 85 milionów relacji, które były w takiej wielkiej sieci. To było trochę przydatne w tłumaczeniu i w innych zastosowaniach, ale w sumie właśnie nie zaszło zbyt daleko, prawda? W każdym razie MindNet to był zbiór połączonych grafów, które opisują formy logiczne i tworzą sieć semantyczną. To jest coś, co byśmy chcieli w tej chwili wyciągnąć z tych dużych sieci językowych, dlatego że jest silna tendencja, żeby tworzyć takie sieci, które są wyjaśnialne, prawda? Wyjaśnialność by znaczyła tyle, że możemy rzeczywiście zobaczyć, jakie tam były relacje i czy tam nie ma jakichś głupot, które mogą rzeczywiście spowodować różne błędy, fantazje, halucynacje, prawda? A prawdopodobieństwo tego, że prawda, jakieś słowa są ze sobą związane, czyli podobieństwo słów, które mogą być używane w sensie podobieństwo, w sensie kontekstu, w których mogą być dane słowa używane, było oceniane na podstawie długości ścieżki w grafie. Na przykład tutaj mamy taki graf, gdzie jest pojęcie ptak i jest mnóstwo różnych rzeczy, które są związane z tym ptakiem, prawda? No na przykład właśnie drób, powiedzmy, to są jakieś ptaki, prawda? Czy właśnie, że skrzydła są częścią ptaków i tak dalej. Bardzo złożona sieć. Długość ścieżki w tym grafie no, może nam powiedzieć, na ile to jest istotna cecha dla danego pojęcia. Dzięki temu możliwa jest generalizacja opisu pojęć. I mamy takie fragmenty tutaj scentrowane na słowie bird, ale zrobiłem coś bardzo podobnego na dużych modelach językowych, gdzie można było zobaczyć, jak wygląda ta sieć. W przypadku właśnie akurat używałem pojęcia koń, a nie ptak, ale właśnie można wywnioskować z tego, że ta sieć próbuje czy aproksymuje taką sieć semantyczną. No dobra, i ta forma logiczna do jakiegoś stopnia w różnych systemach takich jak NLP Win na przykład, czyli też taki system do analizy tekstów, mogła się jakoś tam ujawnić, niezbyt pełnie. Zdania są rozkładane na różne rekordy z wieloma anotacjami części mowy i sposobami użycia, a potem są zmieniane na uproszczoną formę logiczną, dzięki czemu to wnioskowanie może być takie bardziej formalne. Na przykład tutaj mamy to zdanie, że słonie afrykańskie, które były przez lata, prawda, na które polowano przez lata, przez dziesiątki lat, mają duże kły. No dobrze, no i teraz żeby coś takiego zrobić, potrzebujemy dobrego opisu pojęć, czyli taką bazę leksykalną. Taką bazą leksykalną, jak wspomniałem, jest WordNet. To jest sieć, która była budowana od 1985 roku i nadal jest rozbudowywana. Duży projekt w Polsce prowadzi Politechnika Wrocławska. Właśnie będziemy mieli specjalną sesję za 2 dni na ten temat na konferencji Polskiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Sztucznej Inteligencji w tym roku. I istnieje ta sieć, ten WordNet dla około 200 języków. Mamy bardzo rozbudowaną PL WordNet, czyli słowo sieć. Można to znaleźć łatwo w sieci i zobaczyć, jak wyglądają opisy pojęć i co tam się umieszcza, prawda? To jest rodzaj połączenia słownika i takiego tezaurusa, czyli takiego słownika synonimów, prawda? Mamy tutaj synonimy, czyli wyrazy bliskoznaczne, dzięki czemu, jeśli mamy wyrazy, w których pojęcia występują pod różnymi nazwami, to jesteśmy w stanie te pojęcia jednakże zidentyfikować i pogrupować w jakieś takie grupy, które nazywamy sensetami, prawda? Czyli takie grupy, które mają podobny sens semantyczny i podobne relacje z innymi. Synonimy to są te wyrazy bliskoznaczne zgrupowane w synsety i jest krótka definicja z przykładami ich użycia. Synsety są połączone relacjami semantycznymi. Te relacje mogą mieć różną postać, na przykład hiperonimy to są takie, że mamy kategorię nadrzędną. Y jest hiperonimem X, jeśli każdy X to jest rodzaj Y, prawda? No, dla czasowników czynność X to jest rodzaj czynności Y, na przykład, to jest też hiperonim. No, warto popatrzeć na to, jak to jest słowo sieci, pobawcie się tym i zobaczcie, jakie tam są relacje i jak wyglądają te opisy. Hiponimy to jest odwrotność, czyli szczególne przypadki danego pojęcia, prawda? I Y jest hiponimem X, jeśli każdy Y to jest rodzaj X. No i mamy też kolokację, czyli to, że czasami Y jest kolokacją X, jeśli X i Y mają wspólny hiperonim, prawda? Na przykład kot i tygrys to jest hiperonim, bo to są kotowate ogólnie, prawda? Czy pies i lis na przykład, prawda? Trochę dalej, ale też. Meronimy to są takie, że Y jest meronimem X, jeśli Y jest częścią X-a. Holonimy to Y to holonim X, jeśli X jest częścią Y. Więc no, różne takie pojęcia, jak troponimy również są takie, Y to troponim X, jeśli X to jest rodzaj czynności Y, możemy mówić o tym, że Y wynika z X, jeśli czynność X oznacza również Y, na przykład chrapanie jest związane ze spaniem. No, są liczne próby wizualnej interpretacji tego, co jest w tym wordnecie, sami żeśmy takie próby podejmowali. I jest coś takiego jak ten visual thesaurus, na który też warto popatrzeć. No dobra, no to trochę żeśmy się zbliżyli do tego, jak nasze mózgi rozumieją, czy są w stanie analizować sens słów. I jeszcze dalej możemy pójść w tym kierunku, próbując się przyjrzeć temu, jak wygląda to neurokognitywne podejście do rozumienia języka, czyli to, co się naprawdę tam w naszych mózgach dzieje, jak słowa i pojęcia pobudzają skojarzone z nimi pojęcia. Żebyśmy coś dobrze rozumieli, to musimy dużo tych skojarzeń sobie utworzyć w naszym mózgu. Musimy w związku z tym właśnie wiele się naczytać, wiele pomyśleć o tych różnych sytuacjach i skojarzeniach. I wówczas tworzy się taka gęsta sieć pojęciowa, dzięki czemu opanowujemy jakąś dziedzinę. Uczycie się programowania, czy właśnie słuchacie rzeczy na temat sztucznej inteligencji, zaczynacie kojarzyć różne rzeczy. Pojęcia, które odnoszą się do tego samego tematu, lepiej do siebie pasują i tworzą taki graf spójnych koncepcji. To oznacza tyle, że w mózgu są pewne aktywne, takie synchronizowane obszary, które są ze sobą powiązane, bo przez jakiś czas, jeśli obszar jest synchronizowany w jeden sposób, to zaczyna przechodzić w troszkę inny sposób, czyli pojawia się skojarzenie. Aktywne części pamięci semantycznej są przekształcane w inne z nimi związane poprzez rozchodzącą się aktywację neuronalną i wyhamowywanie tego, co się dzieje w danym momencie, bo nam się neurony męczą. Jak zbyt długo nad czymś siedzimy i myślimy, to przychodzą nam nagle do głowy zupełnie inne pojęcia czy inne myśli, żeby się nam troszkę te neurony, które tam cały czas pracowały, mogły rozsynchronizować, odpocząć i wtedy możemy wracać z powrotem do tego. Próbowaliśmy używać tych idei takich dotyczących sieci semantycznych i rozchodzenia się aktywacji inspirowanych przez to, jak rozumiemy, co się w mózgach dzieje, również do analizy tekstów medycznych. Tutaj mamy ze 2 miliony różnych pojęć i 15 milionów relacji w różnych takich bazach. To też było parę lat temu. W tej chwili pewnie to jeszcze znacznie się rozrosło. Pojęć medycznych jest strasznie dużo. Jeden z projektów, które mieliśmy nadzieję, że zrobimy, dotyczył tego, żeby analizować różną informację tekstową z właśnie z WordNetu, ze słowników różnego rodzaju ontologii. To niestety trzeba przepuścić przez różne parsery, które oznaczają części mowy, żebyśmy wiedzieli, czy to jest czasownik, czy to jest rzeczownik, czy to jest przymiotnik, prawda? No, trzeba było to oczyszczać ręcznie, robić różnego rodzaju relacje pojęć ze sobą, no i w końcu tworzyć pewną pamięć semantyczną, w której są węzły, więc to rodzaj takiej sieci semantycznej. I żeśmy to stosowali akurat do gry w 20 pytań, czyli system no, pozwala nam odpowiedzieć na. Najpierw wybiera sobie jakieś pojęcie, a potem my zadajemy proste pytania, prawda? I całkiem dobrze działało. Mieliśmy nawet takiego awatara, który, jak widać, trochę jest podobny do kogoś, kogo znacie. Taki interfejs graficzny i to działało przez dłuższy czas na Politechnice Gdańskiej. No, ale to były stare czasy. Także jeśli pomyślimy o tej pamięci w mózgu, pamiętacie, że już kiedyś pokazywałem może takie mapy tego, jak się różne pojęcia ze sobą wiążą. I w związku z tym na stronie IQmatrix.com mamy dużo tych map, to są mind maps tak zwane, czyli mapy takich pojęć, które są w umyśle. No, na przykład ta mapa na kolejnym slajdzie, która pokazuje brain power, pamięć w mózgu, mapa umysłu. Można sobie przeanalizować, co nam się kojarzy z mózgiem, prawda? Co nam się kojarzy z neuronami. I no właśnie, te różne węzły, jak tutaj widać, po prostu oznaczają tyle, że pewne pojęcia w naszym mózgu związane są z interpretacją semantyczną, czyli pojawia się pewna specyficzna synchronizacja tego, co jest. My to opisujemy w tych dużych sieciach takich neuronowych za pomocą wektorów, mówiąc, które elementy w tej ogromnej sieci są aktywne w danym momencie. A jeśli popatrzymy na mózg, to zaraz zrobimy, to możemy powiedzieć, które obszary w tym mózgu są aktywne, no i jaka jest szansa, żeby z jednego przejść do drugiego, prawda? Jakie są prawdopodobieństwa przejść pomiędzy tymi różnymi pojęciami? No one są właśnie związane z taką siatką pojęciową. I ta reprezentacja wiedzy w mózgu jest oczywiście bardzo złożona od fonologii grafemów, które no, kiedy słyszymy je czy czytamy, właśnie literki układają się w słowa, do znaczenia tych słów i w końcu właśnie zagnieżdżenia znaczenia słów w modelu sytuacji, jakie są, prawda? Mamy różne poziomy, takie, tak jak przed chwilą żeśmy mówili o tych sieciach semantycznych. Mamy różne wzorce rozkładów pobudzeń, skojarzenia między nimi. No i na tym polega właśnie to, że zaczynamy rozumieć sens jakiegoś zdania, prawda? Przetwarzanie informacji przez układ wzrokowy jest pełni automatyczne, nieświadome, aż do reprezentacji całego słowa, ale później, kiedy już jest reprezentacja słowa, które się nagnieżdża w kontekście, to musimy sobie to uświadomić, bo to już nie jest coś, co się można po prostu wyuczyć i reagować na to w taki sposób właśnie wyuczony, tylko to jest coś, co jest na tyle nieprzewidywalne i zmienne, że ta informacja musi być dostępna w całym mózgu i w ten sposób możemy ją komentować i na nią reagować. I to jest ten poziom, na którym jesteśmy świadomi sensu tego, co słyszymy. No i właśnie, niektóre z tych ścieżek są bardzo schematyczne, bo wiele żeśmy widzieli schematów, na przykład sylogizmów. Wracam do tego, co parę tygodni temu już Państwu pokazałem, to znaczy tego, że mamy problem taki, że mamy trzy zmienne, prawda, muzyków, członków gabinetu i złodziei i cały czas czekam, aż ktoś da poprawną odpowiedź, ale jakoś się jeszcze do tej pory nie doczekałem. Co pokazuje, że nasza wiedza, czy nasze ścieżki przejścia pomiędzy różnymi pojęciami i różnymi właśnie zdaniami tego typu w sylogizmach są dość schematyczne, ale dobrze się uwolnić od tych schematów, bo inaczej nie będziemy kreatywni, prawda? Jeśli nie będziemy rozszerzać tych wszystkich schematów, które pomagają nam myśleć. No i okazuje się, że jeśli mamy bardzo krótką prezentację jakiegoś słowa, powiedzmy 40 milisekund, to pomiędzy dwoma maskującymi obrazami jest ona świadomie postrzegana, chociaż aktywacja w mózgu dociera do obszarów reagujących na słowa, a nie tylko litery. Krótko mówiąc, to może mieć na nas jakiś wpływ taki podświadomy, bo możemy nie zauważyć, że pojawiło się jakieś słowo. To jak wiemy, kiedyś próbowano wpływać na podświadomość właśnie w filmach, umieszczając różne różne takie słówka. Nie do końca to jest dobrze zweryfikowane. Sieci semantyczne w każdym razie rozsyłają tę aktywację. Każdy węzeł reprezentuje pewną podsieć aktywacji neuronów w mózgu, czyli to, co mamy w tych sieciach naszych semantycznych, gdzie mówimy, jest pojęcie, no to pojęcie to jest naprawdę samo w sobie pewną podsiecią rozkładów aktywacji w różnych obszarach mózgu. Każde pojęcie może rzeczywiście aktywować bardzo wiele obszarów w tym mózgu, bo no, te obszary dostarczają nam opisu różnych własności tego pojęcia, które się składa na jego sens. Sieci aktywacji w mózgu są zarówno pobudzające, ale też są takie hamujące, czyli jest silna konkurencja taka. No i kiedy coś czytamy, czy jakiś dialog jest, to uaktywnia naszą pamięć semantyczną. Sieci semantyczne pozwalają nam na właściwą interpretację i po prostu coś się nam kojarzy albo nie, jeśli nie mamy odpowiednich reprezentacji w głowie. No i to próbowano już zrobić no, kilkanaście lat temu. Mianowicie udało się podglądać, co się w mózgu dzieje, kiedy słyszymy różne, początkowo to były tylko rzeczowniki, a teraz całe zdania. I próbowano zobaczyć, jak wygląda właśnie ten rozkład aktywacji w mózgu. I to się udało dzięki technologii fMRI, która po prostu pokazuje, które części mózgu zużywają najwięcej tlenu, kiedy myślimy o jakichś pojęciach i jak wygląda ten rozkład aktywacji. No i do pewnego stopnia właśnie można, czytając słowa i oglądając obrazki, które przywodzą nam na myśli jakieś pojęcia, jakieś obiekty, zobaczyć, jak wyglądają te aktywacje. Indywidualne różnice są spore, ale daje się to jakoś uśrednić i w związku z tym podobieństwo do tej średniej wystarcza, żebyśmy mogli rozpoznać, co w danym momencie, prawda, jest w naszej głowie niejako. A zrobiono to początkowo bardzo prosto, dlatego że próbowano opisać różne pojęcia, różne rzeczowniki takie poprzez właśnie 25 cech semantycznych. Czyli każda z tych cech semantycznych wywołuje pewną specyficzną aktywację kory naszego mózgu. W związku z tym są to takie pojęcia jak strach, coś można usłyszeć, czyli jest słyszalne, można to zobaczyć, jest widzialne, można powąchać, dotknąć, posmakować i tak dalej, czyli takie sensoryczne rzeczy. Dotyczące ruchu, postrzeganie, czyli zmysły i ruch, to są dwie najważniejsze funkcje, jakby nie patrzeć. Czyli coś można zjeść, podnieść, manipulować, przesunąć i tak dalej. Albo też abstrakcyjne, że można do tego, związane raczej z działaniem również, prawda? Można do tego podejść, złamać, przeczyścić, prawda? Wejść, wypełnić i tak dalej. 25 cech zaledwie. Te 25 cech wystarczyło, żeby, co widać na slajdzie 22, żeby mając opis słów, który rozbijamy na taki wektor właśnie 25 współczynników, które mówią, do jakiego stopnia ten seller, no, to jest coś, czego się możemy bać. No, raczej nie, co możemy słyszeć, nie, ale możemy to zobaczyć, smakować, dotknąć, prawda, powąchać. No tak, czyli mamy pewne własności takie, które pojawiają się jako współczynniki w wektorze i teraz ten wektor 25 wartości próbujemy skorelować z taką macierzą, która mówi, które obszary mózgu się pobudzały, kiedy pokazywaliśmy tego sellera, kiedy mówiliśmy o nim, kiedy człowiek myślał na temat sellera, prawda? No i okazuje się, że tego typu zabawa doprowadziła do tego, że model nauczony na zaledwie 10 skanach takich tego, jak wyglądają te aktywacje, był w stanie przewidzieć aktywność dla wielu innych rzeczowników. Ta aktywność była przewidywana z niezłą dokładnością. No tu na przykład mamy samolot, zarówno przewidywanie tego, jak ma wyglądać, no i sama obserwacja tego, prawda, czy seller również, prawda. Czyli aktywacje w mózgu pokazują, że ta reprezentacja słów, które używamy, czy pojęć, które używamy w dużych sieciach neuronowych w postaci takich właśnie wektorów czy macierzy, jeśli patrzeć na to dwuwymiarowo, to jest bardzo podobne do tego, jak nasze mózgi działają. Więc no nie jest tak, że te sztuczne systemy to nie mają nic wspólnego z tym, co nasze głowy robią, prawda? No i w związku z tym różne eksperymenty takie, które robią psycholingwiści w szczególności, czyli ludzie, którzy się zajmują pojęciami i tą stroną psychologiczną rozumienia pojęć, pokazują, że w mózgu mamy takie dyskretne reprezentacje, zarówno dotyczące samych dźwięków mowy, fonologiczne, a nie sygnał tylko akustyczny. Pierwsza rzecz, jaka się dzieje, kiedy coś słyszycie, no to ten sygnał akustyczny, to co słyszymy, zamienia się w mózgu na fonemy, czyli pobudza nam takie rezonatory, które wydobywają z tego dźwięku coś, co jest fragmentami takimi mowy, takimi najprostszymi elementami, takimi właśnie jak samogłoski, spółgłoski, jakieś sylaby, które się składają następnie w słowa. Czyli następuje pewna dyskretyzacja, prawda? I to jest coś, co też robimy w tych dużych sieciach, dlatego że pierwsza rzecz to wyszukujemy tokeny, czyli wyszukujemy pewne fragmenty takie, które są istotne. I tymi fragmentami mogą być właśnie sufiksy, prefiksy, rdzenie, czy również jakieś fragmenty takie dotyczące fonemów czy fonologiczne. No i właściwie wiemy dość dużo na ten temat już od pewnie 20 lat, jak wyglądają te aktywacje, jak szybko to zachodzi, można to jakoś badać. W związku z tym możemy powiedzieć tak, że każde słowo, jakie słyszymy, ma pewne otoczenie. Taka fonologiczna gęstość otoczenia słowa to jest, ile mamy słów, które brzmią podobnie, prawda? Przez co można niewłaściwie zinterpretować czy usłyszeć. A to znaczy tyle, że one w podobny sposób będą pobudzać nasze mózgi. A z drugiej strony możemy powiedzieć, ile jest słów takich, które mają podobne znaczenie, prawda? Czyli jaka jest semantyczna gęstość otoczenia słowa. Prawda? Takie pojęcia są bardzo użyteczne, kiedy robimy takie zabawy. No i na kolejnym slajdzie widzicie Państwo tak, takie ośmiokąty małe, sześciokąty raczej małe. To są pewne regiony mózgu, nie takie bardzo malutkie, ale tych regionów jest tutaj kilkadziesiąt, prawda, w sumie, bo lewa i prawa półkula to jest reprezentowana po lewej stronie. Na środku mamy taki jeden sześciokącik, są te duże połączenia, taka wiązka 200 milionów połączeń pomiędzy lewą i prawą stroną. Troszkę jest różnica w tym, jak ta lewa i prawa półkula nam rzeczy interpretuje, ale pokazuję to po to, żeby Państwu uświadomić, że kiedy się robi eksperymenty dotyczące różnych możliwości poznawczych człowieka, to ta sieć, czyli te pomarańczowe kreski, które tutaj widać, które symbolizują fakt, że te obszary ze sobą od czasu do czasu się synchronizują i współpracują, to jest najgęstsza z tych wszystkich sieci, jakie w eksperymentach dotyczących zdolności poznawczych udało się zaobserwować. Język jest najbardziej złożoną funkcją, jaką my mamy jako istoty inteligentne. No dobra, no i na tej podstawie właśnie analizy tego, jak wyglądają te rozkłady, opracowano taką semantyczną przestrzeń neuronalną, to się nazywa atlas semantyczny i tutaj jest przykład tego, 1700 pojęć, które związano z taką analizą aktywacji tego, co się w mózgu dzieje, to jest uśrednione dla 7 osób. No i to zostało zrobione już 10 lat temu prawie w laboratorium w Berkeley Jacka Galanta. Tutaj jest link do narzędzia, które się nazywa Brain Viewer. Możecie Państwo zobaczyć, jak wygląda rozkład różnych pojęć w mózgach i jak wygląda podobieństwo tych aktywacji. Ja zrobiłem tutaj tylko jeden taki przykład, mianowicie jak oglądamy jakieś kryminały, pojawia się morderstwo, to widać, że są pewne obszary, które są silnie pobudzone, to są te na czerwono, są niektóre obszary, które są wyhamowywane, to są te na niebiesko i jest wiele innych takich. W prostych przypadkach, takich jak na przykład patrzymy na światła, są trzy kolory, no to widać aktywacje w obszarach, które są związane z kolorem, przygotowaniem do startu, prawda? Jeśli stoimy na światłach na skrzyżowaniu, ruchami takimi wolicjonalnymi gałki ocznej, bo patrzymy to tu, to tam, prawda? No, kilka elementów łatwo jest zinterpretować. W bardziej złożonych przykładach to jest nałożenie się kilku różnych aktywacji na własności danego pojęcia, które w związku z tym no, produkują takie obrazy, które są dość złożone. No dobra, no, prostszy sposób to próbowano zrobić w ten sposób, że grupowano różnego rodzaju sens słów w takie jednostki coraz bardziej ogólne. podobnie jak w Synsecie, jest bardzo fajny atlas semantyczny, który jest w wersji francuskiej i angielskiej i można sobie zobaczyć, jak takie pojęcia mają bardzo wiele znaczeń. Stąd właśnie analiza tekstów, analiza języka jest taka trudna z punktu widzenia przetwarzania takiego komputerowego i dlatego właśnie każde słowo trzeba umieszczać w bardzo bogatym kontekście, żeby w danym zdaniu czy w danym fragmencie dialogu ono nabrało bardzo specyficznego znaczenia. No tu jest przykład mojego ulubionego słowa spirit, prawda, gdzie jest aż 79 słów z tym związanych i w tym tutaj podejściu w atlasie semantycznym tworzą się takie grupy większe, które mówią na spirit na przykład w sensie dobrze się czuję, my spirit is high, prawda, czyli no właśnie. Nie zawsze się to dobrze tłumaczy na polski i to w różnych językach tego typu relacje będą dość zróżnicowane. No dobra, no to jeden z projektów, który też żeśmy robili, to jest taki najprostszy model kreatywnego myślenia, który chcieliśmy zrobić tak, żeby tworzyć różne nowe nazwy na podstawie ich opisów, prawda? Te nazwy miały oddawać cechy produktów i chcieliśmy zrozumieć również nowe słowa, których nie ma w słowniku, poprzez skojarzenia tych fragmentów słów, tych tokenów z czymś, co jest, prawda? I to w tych dużych sieciach w tej chwili też wychodzi, ale myśmy to zrobili w sposób taki jawny, dzięki czemu no, mamy system, który jest wyjaśnialny. Model był zainspirowany właśnie przez to, jak wymyślamy nowe słowa na podstawie skojarzeń tych słów, które się pojawiają w opisach. Na przykład ktoś chce zrobić sobie, nie wiem, nazwę firmy albo nazwę strony internetowej. Nawet żeśmy próbowali właśnie to skomercjalizować w pewnym momencie z takim doktorantem z 10 ponad lat temu. I te dźwięki, które mamy, wywołują w nas pewne reakcje, które możemy, ponieważ widać, że te fragmenty się dobrze pobudzają, możemy próbować połączyć w nowy sposób ze sobą. Prawda? To jest tak, że jest ten proces zwycięstwa, bierze wszystko i w końcu zostaje jakieś wybrane słowo. Czyli chcieliśmy zrobić taki model, który jest oparty na wyobrażeniu, że no, nasza kreatywność związana jest z tym, że jak słuchamy tego opisu, to pobudza nam się wyobraźnia i skojarzenia z pojęciami, któreśmy słuchali i następnie jest dużo takich fluktuacji, czy takich właśnie przypadkowych pobudzeń, fragmentów tego, co nam się pobudziło w mózgu. No i teraz pytanie, które z tych fragmentów mogą być interesujące i nowe. Do tego potrzebne nam są filtry, czyli takie filtry związane z tą gęstością fonologiczną i gęstością semantyczną. No i w związku z tym można było takie filtry zastosować. Wiele chwilowych tych pobudzeń takich powstaje równolegle, aktywuje różną reprezentację czegoś, co jest słowem albo nie jest słowem, prawda, albo jest neologizmem. A filtrowanie jest poprzez skojarzenie emocji, gęstość fonologiczną i semantyczną. Emocji oczywiście nie udało nam się zrobić, ale możemy sobie wyobrazić właśnie, jak powstają takie różne rezonanse, które się sobą łączą w zależności od kontekstu, co widać na tym rysunku na następnym slajdzie. No i eksperymenty wyglądały tak. No, właściwie przyczyna, dla której zacząłem się w to bawić, to była taka, że kolega, taki artysta z Nowego Jorku napisał do mnie, że szuka słowa, które by mógł zastosować do nazwy swojego portalu, prawda? Portal w końcu się nazywa teraz Ideaforia, co jest bardzo fajną kombinacją tego, że są tam nowe idee i pewna euforia z tym związana, prawda? Czyli on ma być jakoś pobudzający, ale napisał, że to jest świat wyobraźni, kreatywności, że tam właśnie odkrywamy swoje wewnętrzne ja, odkrywamy Piotrusia Pana w sobie i tak dalej, prawda? Że będziemy podróżować przez czas i przestrzeń. No fajnie, i że chce to szybko. No to oczywiście, jako chciał to szybko, to pomyślałem, no szybko, to zaraz wymyślimy algorytm, który wyprodukuje nam dużo takich słów. No i wyprodukował takie słowa jak Creative Vital, Creatival, czyli taki portal, prawda, kreatywności, o którym ma pewną val jest od value, prawda, od wartości. No i okazało się, że mniej więcej 2/3 tych słów, które tutaj są, to już były używane przez różne strony, przez różne firmy, creativery na przykład, czyli kreatywność i discovery, odkrywanie, albo verity, prawda, czyli prawda. Discoverity to było bardzo fajne słowo, prawda, że odkrywamy coś, co jest, no, może być disco, discover, verity, Discovery, Creativity, Verity, bardzo wiele różnych skojarzeń. Czyli widać, że pewne nowe słowa, które chcemy tworzyć, dig venture na przykład, prawda, od dig, czyli coś kopać albo lubić, digital venture, adventure, to było nowe. Ale jak tylko umieściłem to w prezentacji, to natychmiast się zjawiła firma, która zrobiła copyright na to słowo, prawda? Okazuje się, że są firmy, które szukają słów, których nie ma w słowniku, po to, żeby później szantażować firmę, która by zaczęła używać swojej nazwie, mówiąc, ale my mamy copyright na takie słowo, prawda? Może nie wszyscy wiedzą, ale słówko Pentium na przykład, które wprowadził Intel, to był konkurs warty $1 milion na wymyślenie takiej nazwy, która jest powszechnie używalna. Także wydawało nam się, że to jest bardzo fajna zabawa, taka w kreatywność na poziomie właśnie słów i skojarzeń słów i że to jest najprostszy model tej kreatywności. No ale oczywiście można to robić w tej chwili z kreatywnością wizualną i to jest coś, co się dzieje w tych różnych dużych systemach. No i tutaj mamy też filtr fonologiczny na następnym slajdzie, gdzie żeśmy trenowali sieci na tych słówkach z większego słownika, a później żeśmy się trzymali tylko tej gęstości fonologicznej, prawdopodobieństwa z punktu widzenia tego, na ile to się dobrze wymawia. Ustalamy sobie pewien próg taki, prawda, czy dana kombinacja nie jest czasem taka rzadka, że jest trudna do wymówienia. I w związku z tym możemy sobie tworzyć słowa różnej długości i poematy takie. Jak wiecie, jest taki w Centrum Nauki Kopernik, który jest w Warszawie, właśnie taki robot, który poematy różne robi. No to nasz robot robił takie poematy bardzo fajne, jak właśnie wszystkie słowa na ardy, które tutaj były. Jak to można tu przeczytać? Ardy czulił, ardy stronnie, ardy wialił, ardy klonnie i tak dalej, prawda? No i jak słyszymy coś takiego, że ktoś argumiadał, no to zaczynamy to kojarzyć z czymś, co jest związane z argumentacją, prawda? A z drugiej strony ujadaniem, czyli ktoś tak argumentuje, że właściwie ujada, co jest bardzo uciążliwe, ale no, znamy parę osób takich, które właśnie tak argumentują czasami, prawda, z taką siłą przekonania, czy tak głośno, że jest to pewnego rodzaju ujadanie. No ale fajne nowe słówko, prawda? Czyli możemy takie rzeczy tworzyć. No i teraz to, co się udało zrobić ostatnio, to są takie modele, które potrafią nam podobny sposób tworzyć obrazy, prawda? Żeby tworzyć te obrazy, to najpierw musimy się nauczyć zakodować je w takich systemach, gdzie jest dużo parametrów, w takich sieciach powiedzmy, upraszczając te obrazy, czyli biorąc sobie jakieś fragmenty, czy takie patche, czy jakieś drobne fragmenty, powiedzmy tam 2 na 2, czy 3 na 3 i patrzeć, jakie tam są sensowne cechy, po czym robić to hierarchicznie, aż w końcu zostanie nam bardzo niewiele informacji, które stanowią pewną esencję tego, co na tym obrazie jest, prawda? Po czym próbujemy odtworzyć to, czyli zrobić coraz bardziej szczegółową reprezentację, czyli mamy encoder, który koduje te fragmenty obrazów i mamy dekoder, który próbuje dekodować z powrotem. I oczywiście to, co on dekoduje, no to początkowo jest całkiem co innego, ale mamy dużo parametrów, bo mamy sieć, w której są jakieś miliony, a przynajmniej setki milionów, prawda, a może i miliardy parametrów. I w związku z tym możemy tak sformułować pewien algorytm ustawiania tych parametrów, czyli algorytm uczenia, żeby ona zaczęła odtwarzać coś podobnego, prawda? No ale idealnie czegoś takiego samego nie odtworzy, bo ona się nauczyła tylko poprzez tą kompresję, no właśnie, jaka jest esencja tego obrazu i co tam jest istotnego. No i te sieci, które się nazywa generatywnymi przeciwstawnymi sieciami, czyli GANami, Generative Adversarial Networks właśnie, kiedy się pojawiły, no już no, 6-7 lat temu, zrobiły ogromną furorę, bo zaczęły tworzyć różnego rodzaju obrazy, początkowo rozmyte, niejasne, ale w tej chwili, jak wiemy, jest bardzo dużo supersystemów, które są w stanie tworzyć obrazy. Leonardo jest świetnym narzędziem takim, no ale zaczęło się od Dali 2 i wielu innych takich. No dobra, no i jeszcze na koniec wspomnę o tym, że Microsoft nie daje za wygraną i próbuje używać takie sieci semantyczne do opisu tego, jak tutaj zrobić właśnie takie relacje pomiędzy aplikacjami, organizacjami, konsumentami, gdzie mamy bardzo wielu tych użytkowników i w związku z tym mówią, że to jest taka brama do inteligencji. Jest akurat projekt dość podobny do tego, który teraz próbujemy zrobić z firmą Atos i z Microsoftem. Zobaczymy, jak nam wyjdą te relacje z Microsoftem. Czyli pewien taki model tego, co człowiekowi jest potrzebne do pracy, jakie narzędzia i jak to umieścić w takiej dużej sieci semantycznej, jak to powiązać z tymi w tej chwili dostępnymi narzędziami, takimi jak Microsoft Graph, które wszyscy, którzy korzystają z tych różnych narzędzi Microsoftu, będą stosunkowo najłatwiej skłonni użyć. No to pytanie, co można z tym zrobić? Kliknijcie sobie tutaj na ten Microsoft Graph Overview. Tam jest krótkie wideo takie i można zobaczyć właśnie, do czego to się nada. Obawiam się, że na dzisiaj muszę skończyć, bo muszę się spieszyć na konferencję, ale następnym razem dokończymy już te wszystkie rzeczy dotyczące reprezentacji i przejdziemy do agentów, a to jest dziedzina, która się w tej chwili bardzo ładnie rozwija. No to kończymy. Dziękuję.